namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji.
Profesor Robert Gwiazdowski, Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, ja na pewno potrzebuję prądu tej zimy, bo chciałbym pracować, tak? Czy powinienem kupić agregat prądotwórczy?
No, nie wiem, czy będzie co do niego wlać. Bo generalnie rzecz biorąc, te agregaty bywają na benzynę, bywają na olej napędowy. W zasadzie i o jedno, i o drugie powinno być łatwiej, czy może być łatwiej niż o prąd. Dlatego, że jak kiedyś pozwolono prywaciarzom handlować paliwami, no to rynek niedostatku się natychmiast napełnił. Tak stało się przecież w 90 roku. Z prądem jest inaczej, no bo prąd płynie po tym kablu i tam może przestać płynąć z bardzo wielu powodów. Może go zacząć zwyczajnie brakować i wtedy konieczna będzie reglamentacja. Zjawisko to już przerabialiśmy. Też wtedy była reglamentacja. Był za komuny 20 stopień zasilania, więc ten prąd często nam odłączali. To nie miało do końca tylko i wyłącznie negatywnych konsekwencji. Miało też bardzo pozytywne, bo to właśnie z tamtego okresu jest ten wyż demograficzny ostatni, który sobie zafundowaliśmy.
Ale to już nie działa, nie działa. COVID też miał spowodować tutaj pewien wzrost Ale demografii, nie, nic nie dał.
Niekoniecznie, bo w COVID-zie to nas zamknięto w chałupach, tak? No ale był telewizor i były laptopy. A tu jak nie będzie i telewizora, i laptopów, to może być inaczej. No bo za komuny telewizor co prawda był, ale w telewizji był jeden program, no w porywach dwa. Laptopów nie było, więc sytuacja była inna.
Mimo wszystko zaryzykuję stwierdzenie, że to i tak nic już nie da.
Aż tak z wami źle, droga młodzieży?
Tak już jest z różnych przyczyn. Chyba nawet rozmawialiśmy o tym kiedyś i to się nie zmieni, a wręcz się pogarsza, na co wskazują ostatnie statystyki.
To jest trochę z tą statystyką jak z tischnerowską prawdą, tak? Prawda, półprawda i nieprawda. Niektórzy mówią prawda, półprawda i statystyka. No bo statystycznie to my widzimy spadającą liczbę urodzin, ale my nie widzimy spadającej liczby kobiet, które wkraczają w ten wiek, w którym kobiety statystycznie znowu najczęściej rodzą dzieci. No więc to nie można powiedzieć jednoznacznie, że na przykład to 500+ niczego nie dało, bo nie wiemy, co by było, gdyby nie 500+. Dlatego, że od 2015 roku, rok co roku kobiet, które osiągają 28 lat, czyli wiek, w którym statystyczna Polka rodzi pierwsze dziecko, jest coraz mniej. O czym było wiadomo 28 lat temu, jak te Polki się urodziły.
I z tego, co oczywiście również wiemy, będzie jeszcze mniej.
Tak jest.
No więc, tak jak już powiedzieliśmy, jak kiedyś mówiliśmy, lepiej nie będzie. Wrócę jeszcze do tematu tego prądu, bo nie wiem, na ile to poważne zagrożenie. Z jednej strony wydaje się to trochę abstrakcyjne, z drugiej podobno w niektórych zachodnich krajach, w telewizji czy w radiu, emitowane są spoty, jak sobie radzić, jeżeli w domu nie ma prądu przez tam x godzin. Czy nasi nas okłamują, czy nam to może jednak nie grozi?
Nie wiem, jak sobie dacie z tym radę, wy młodzi, my weterani, tak, boomersi. Spokojnie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że prądu kiedyś nie było.
Czy nie ma się czym przejmować?
Z naszego punktu widzenia nie ma czym się przejmować.
A czy nie powinno nas niepokoić pod takim kątem czysto gospodarczym, ekonomicznym, to, że z jakichś przyczyn nie będzie tutaj prądu? Bo to nie tylko dotyczy tego, co my będziemy robili w czasie wolnym w domu, ale przecież są jeszcze firmy, zakłady produkcyjne.
No, generalnie rzecz biorąc, ja osobiście miałbym pewien powód do radości. Znowu wyszłoby na moje. No bo o ile to, że są zmiany klimatyczne, to widać gołym okiem. O ile można dyskutować, czy ich głównym sprawcą jest człowiek, czy też nie, pewnie mocno się do tego przyczyniamy, o tyle sposób walki człowieka z globalnym ociepleniem spowodowanym przez człowieka jest całkowicie bez sensu. No i ja o tym piszę, mówię, alarmuję od lat. Czyli można powiedzieć, że jestem takim alarmistą. Bo aktywiści klimatyczni teraz już nie są aktywistami, tylko alarmistami klimatycznymi, więc ja byłem alarmistą derywatowym. Te różne metody zwalczania globalnego ocieplenia czy pomocy na przykład systemu handlu prawem do emisji nazywałem derywatami CO2 i zapowiadałem, że skończy się z tym tak jak z derywatami na rynku, na przykład kredytów subprime.
Tylko wie pan, to takie trochę marne pocieszenie, jeśli fabryka stoi. No i pocieszeniem ma być to, że profesor Gwiazdowski miał rację w kwestii globalnego ocieplenia.
No chcielibyśmy, żeby dla mnie będzie. Dla mnie
ale
będzie.
My byśmy chcieli, żeby fabryka działała.
Wie pan, dostawy prądu, jak będą reglamentowane, to w różny sposób. Z gazem jest podobnie, tak? Przy czym, jeśli chodzi o gaz, no to rzeczywiście najgorzej mają wielkie firmy zużywające najwięcej tego gazu. Priorytet dostaw jest do kuchenkowiczów tak zwanych. Jak będzie z prądem, no to się okaże. Dlatego, że nie sposób niektórym zakładom produkcyjnym wyłączyć prądu z prostego bardzo powodu. Jak się go wyłączy i oni będą musieli wyłączyć całe linie, to tam nie jest taki pstryczek, elektryczek, że się robi pstryk i prąd się pojawia w mig, tylko to jest poważny proces, poważny zabieg technologiczny, drogi zabieg technologiczny. Więc ci, którzy zarządzaniem kryzysowym się zajmują w zakresie dostawy energii elektrycznej, będą mieli nie lada orzech do odgryzienia. No, ale miejmy nadzieję, że oni to wszystko mają już rozpisane. Komu, w jakiej kolejności, gdzie będą ile dostarczać, a gdzie będą ile ujmować.
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że państwo polskie jest na tę okoliczność przygotowane perfekcyjnie.
No, z całą pewnością.
Mamy jeszcze inne przyjemne tematy, między innymi inflacja. Jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu ekonomiści szacowali, że w styczniu GUS zaprezentuje nam inflację na poziomie 7%. Po tym, co ekonomiści zobaczyli w październiku, prognozują, że w styczniu to my zobaczymy nawet inflację na poziomie 8%. Jak do tego doszło?
No, nie przejmowaliśmy się inflacją, gdy ona wynosiła 3% na początku tego roku. I ci sami ekonomiści mówili, a w ogóle nie ma problemu do zmartwień, a inflacja nie jest taka zła, a inflacja jest lepsza niż brak inflacji, a już w ogóle inflacja to jest o wiele lepsza niż deflacja. No i generalnie rzecz biorąc, inflacja jest związana nieuchronnie z rozwojem gospodarczym. Rozwój gospodarczy pomylił się niektórym ze wzrostem PKB. To są dwie różne rzeczy. Wzrost PKB, czyli wzrost wydatków, tak, czyli publicznych, nie jest związany z rozwojem gospodarczym, przynajmniej nie musi być. Natomiast takie uspokajające twierdzenia, które padały z różnych rynków finansowych, mogły uspokoić Radę Polityki Pieniężnej, mogły uspokoić prezesa Glapińskiego, który w marcu, widząc, że tam ma 3,5 i czytając gazety, że inflacja 2-4% to jest ok, uznał, że ok, no jak będzie 4,5, to też się nic nie stanie. Ale inflacja ma to do siebie, że się w pewnym momencie sama zaczyna nakręcać, sama zaczyna się eskalować. No i teraz są niektórzy ekonomiści, którzy mówią, to ludzie winni. Ludzie winni, bo oni mają oczekiwania inflacyjne. Gdyby tak bank centralny powstrzymał ich oczekiwania inflacyjne, to inflacji by takiej dużej nie było. Czyli jak zawsze naród się nie sprawdza.
Tak, przy czym chyba nie możemy wsadzić wszystkich ekonomistów do jednego worka, bo te głosy krytykujące to, co wyprawiał Polski Bank Centralny czy Rada Polityki Pieniężnej, jednak też były dosyć głośne. Już od wielu miesięcy.
Głośne to one niespecjalnie były. Owszem, one się pojawiały, ale głównie wśród tych ekonomistów, którzy są spychani na margines. Jeśli chodzi o ekonomistów, no to tak zwani młodzi ekonomiści bardzo się naśmiewali z analityków z FOR, czyli od pana profesora Balcerowicza, mówiąc, że ten Balcerowicz musi odejść i że to są w ogóle bezsensowne, neoliberalne analizy. No, okazuje się, że pod tym względem mieli rację. Zasługi Balcerowicza w walce z inflacją, która wybuchła w Polsce w momencie, kiedy zaczynała podejmować swoje decyzje gospodarcze, są niekwestionowane. Ja od samego początku z wieloma posunięciami pana profesora się nie zgadzałem. I posunięciami, które podejmował w roku 90-91. Natomiast co do tego, że inflację udało mu się podręcznikowo stłumić, to się absolutnie zgadzam.
Może nie będziemy się kłócić o to, którzy ekonomiści prognozowali tę inflację, którzy nie prognozowali tej inflacji, bo jednak ta inflacja już jest i teraz coś trzeba z tym zrobić. A Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe najpierw na 0,5%, teraz na 1,25%. Mówi się, że pewnie w grudniu będzie nawet może i 2%. Czy to są wystarczające środki?
Nie. Problem tylko i wyłącznie polega na tym, że one są podejmowane zbyt szybko. Czyli stromizna jest za duża, tak? Inaczej wygląda sytuacja, jak się pokonuje różnicę wzniesień kilometrową na odcinku 10 km, a inaczej jak to się robi na odcinku kilometra albo dwóch, tak? Przez zbyt długi czas Rada Polityki Pieniężnej nie reagowała na to, co się dzieje w gospodarce, ale tak po trosze to było uzasadnione. No bo w epoce pandemii tani pieniądz był potrzebny ludziom, którzy nie szli do pracy, był potrzebny przedsiębiorcom, którym kazano zamknąć ich biznesy. Więc w takiej krytycznej sytuacji państwo, które może dodrukować pieniędzy, owszem, by się przydało. Gdzie leży problem? Problem polega na tym, że ten druk pandemiczny nałożył się na druk pieniędzy trwający tak na dobrą sprawę od 2008 roku, od końcówki 2008 roku. Odtąd zaczęto drukować pierdyliony, mówiąc kolokwialnie, dolarów, euro, funtów. No i zastanawiano się, co się z tymi pieniędzmi dzieje, że nawet jest deflacja. Co się działo? One wędrowały na rynki finansowe. Też już kiedyś sobie o tym mówiliśmy. To powodowało z kolei, że narastały nierówności. Oczywiście to bullshit. Żadne nierówności nie narastały. Po prostu ci, którzy mieli istotne pakiety akcji spółek, w które pompowano te pieniądze napływające z banków centralnych, legitymowali się coraz wyższą wyceną swojego majątku. No ale tak jak mówiłem na którymś z naszych ostatnich spotkań, gdyby oni chcieli sprzedać te pakiety, to ich cena z pewnością by nie była taka, jak widnieje na papierze w momencie, kiedy oni ich nie sprzedają. Tak? No jednak w momencie, gdy pojawił się wróg, konkretny wróg w postaci tych takich niezielonych ludzików, no teraz będą na naszej granicy, ale takich czerwonych wirusików, no to państwo w tym momencie, musząc dokonać pewnych interwencji, także pieniężnych, nałożyło te interwencje na te wszystkie wcześniejsze. No i zupa się wylała.
To teraz prosimy o receptę. Bo krytykujemy wstecz, a nie zmienia to faktu, że w styczniu naprawdę prawdopodobnie zobaczymy te 8%, oficjalne 8%. No i co dalej?
W marcu 2020 roku na tak zadane pytanie odpowiedziałem, nie mam żadnego pojęcia. Pytajcie się wirusologów, pytajcie się epidemiologów, no bo nie wiem, co się będzie działo. Jeżeli się okaże, że zaczyna nam brakować znowu łóżek covidowych, to nieuchronny będzie lockdown. Dlaczego będzie nieuchronny ten lockdown? No bo jak ludzie umierają w szpitalach, a w zeszłym roku umarło sporo tysięcy ponadwymiarowo, ale w szpitalach, to tego nie widać. specjalnie. Można epatować, o proszę, zobaczcie, jak wzrosła śmiertelność w Polsce, więcej osób umiera niż się rodzi i to jest dramat. Taki jest dramat, ale to się jakoś rozchodzi. Tak? Jak tych łóżek covidowych nie będzie i zaczną ludzi owijać w jakąś tam jakieś prześcieradło i rozkładać na ulicy, no to będzie tragedia. Do tego rząd dopuścić nie może, w związku z powyższym zamknie tych ludzi w domu. I jak zamknie ich w domu, to nie będzie mógł podnosić bank centralny stóp procentowych, bo tych ludzi trzeba będzie czymś nakarmić. Więc myślenie długookresowe się niestety u nas nie sprawdza. I potem mamy pretensje do całego świata, że inni to troszczą się o siebie, a my nie. No, to jest nasza wina, że my się nie troszczymy, a nie tych, którzy się troszczą. Powinniśmy pewne rzeczy wiedzieć już jakiś czas temu. Co może być konsekwencją tego, co robimy, albo tego, co nie robimy?
To jeszcze raz dopytam, co w takim razie przynajmniej krótkookresowo mogłaby teraz zrobić na przykład Rada Polityki Pieniężnej. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że nie wiemy, co będzie w marcu, w kwietniu i tak dalej, no ale teraz coś chyba trzeba robić.
Rada Polityki Pieniężnej zrobiła, co zrobić mogła, tak? Czyli bardzo gwałtownie, stromo podniosła stopy procentowe. Tak? Jeszcze nie do takich poziomów, które obserwowaliśmy znacznie wcześniej, ale jednak zrobiła to zdecydowanie w okresie, w którym zaczynamy pukać, albo inaczej, zaczyna do nas pukać czwarta fala pandemii. Więc co zrobi teraz na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, nie wiadomo. Być może jest to, a być może nawet powinno to być w pewnym stopniu uzależnione od tego, ile będziemy mieli zachorowań, ile będziemy mieli łóżek covidowych w szpitalach zajętych.
Bardzo pesymistyczny obraz tego wszystkiego się wyłania. Bo no trochę to taki, nie wiemy co zrobić, ale w zasadzie nie możemy krytykować decydentów, to mamy czekać z rozłożonymi rękoma.
No bo to jest tak, że w pewnych sytuacjach można przewidywać, co się może wydarzyć. Oczywiście to się może nie wydarzyć. Może się wydarzyć zupełnie coś innego. Ale są takie momenty, kiedy my nie tylko wiemy, że za jakiś czas dojdziemy do zakrętu, tylko już wjeżdżamy w ten zakręt z jakąś konkretną prędkością. No i teraz mamy kłopot, bo nie wiemy, co jest za tym zakrętem, jaka jest nawierzchnia, czy dodawać gazu, czy raczej hamować. To trudno przewidzieć. Trzeba było myśleć, jak ten zakręt widzieliśmy przed sobą odpowiednio daleko.
Coś mi tu nie gra, ponieważ pan tak mówi, że tak naprawdę no, nie wiadomo, co to robić. Rada Polityki Pieniężnej w miarę okej, zrobiła co mogła i tak dalej, i tak dalej.
Za późno.
Za późno, ale jednak coś zrobiła. I tak jak mówię, że nie możemy do końca mieć do decydentów aż tylu pretensji. Przy czym z drugiej strony widziałem taki na przykład artykuł w sieci, gdzie prezes Polskiego Banku Centralnego został chyba obok prezesów ukraińskiego i białoruskiego wybrany najgorszym w Europie prezesem Banku Centralnego. No i tak się zastanawiam, czy w końcu u nas wszystko jest dobrze z tymi kadrami od polityki monetarnej, czy nie do końca.
Niektóre gwiazdy,
bo na przykład jeszcze dodam
gwiazdy polityki monetarnej.
Ostatnio, pozwolę sobie tylko wejść słowo, dodam, mamy też świeżą wiadomość sprzed chyba kilku dni, że prezydentowi Andrzejowi Dudzie podoba się ten prezes Banku Centralnego i będzie pewnie druga kadencja, coś tak przebąkuje.
Ja ciągle pytam, jak nie ten, to jaki inny w istniejącym układzie politycznym, tak? To jest trochę tak, jako krytyk Konstytucji Polskiej. Jedną rzecz pozytywną tej Konstytucji dostrzegam, mianowicie zwane konstruktywne wotum nieufności. Nie możemy sobie wywalić premiera, a potem się zastanawiać, co z tym zrobimy. Tak? Żeby odwołać premiera, musimy automatycznie w tym samym głosowaniu powołać drugiego. I wtedy widzimy, tak, jaka jest alternatywa. Więc jakby już była alternatywa, nie ten, tylko ten, no to byśmy wtedy mogli dokonać oceny. Okej. Porównujemy jednego z drugim, tak, dorobek naukowy, jakieś relacje miękkie, jakieś powiązania, koneksje polityczne i tak dalej i tym podobne, tak? Natomiast jeżeli mówimy, no nie Glapiński, to dobra, ja jestem w stanie sobie wyobrazić wielu lepszych, ale w takim razie kto? Kto? I wtedy będziemy mogli rozmawiać, czy nie Glapiński.
Czas pokaże. Na razie, przynajmniej z tego, co można przeczytać w mediach, szykuje się chyba druga kadencja właśnie Adama Glapińskiego. Zmieniając nieco temat, jak pan uważa, czy w życiu trzeba pracować 16 godzin na dobę, żeby odnieść sukces?
16 godzin to pewnie przesada, aczkolwiek mi się zdarzało. Pa! Mi się kiedyś zdarzyło nawet 25. Ale to tylko właśnie z uwagi na przesunięcie czasowe w trakcie podróży, bo będąc w podróży też pracowałem. Żeby osiągnąć sukcesy, nie wystarczy pracować 8 godzin na dobę. Nie wystarczy. Więc zawsze mamy tak, pracę i jej efekty versus jakieś poświęcenie, czyli koszty. No i tak, to są nasze stosunki rodzinne. One najczęściej padają pierwsze. Po drugie, to jest nasze zdrowie. Ono też szwankuje. Po trzecie, to jest nasza przyjemność. No bo ja tam więcej przyjemności czerpię z biesiadowania, zwłaszcza gdzieś na otwartym powietrzu, niż z siedzenia przy komputerze, tak? I pisania różnych tam opinii albo analizowania nowych aktów prawnych, które zamierzają uchwalić czy uchwalili. No, ale to nie jest tak, że ktoś nam coś przyniesie i da. A niektórzy chyba tak właśnie uważają. Jeżeli krytykują pracę 16 godzin na dobę, w cudzysłowie, no to tak naprawdę oni wcale nie krytykują. Oni tylko sami nie chcą tyle pracować. Natomiast chcą opodatkować tych, którzy tak ciężko pracują, żeby mieć dla tych, którzy tak ciężko pracować nie chcą. To proste.
Może chodzi o trochę co innego, na przykład o to, że zupełnie inaczej pracuje się 16 godzin na dobę w garniturze, w mediach czy w jakiejś kancelarii, a inaczej, a trochę inaczej odbiera to człowiek, który te 16 godzin miałby pracować na produkcji, w sklepie jako ekspedient.
Tylko, że na produkcji w sklepie nikt 16 godzin nie pracuje. Dlatego inne są pensje w kancelarii, inne są zyski w funkcjonującej kancelarii, a inaczej zarabia się w sklepie czy na produkcji. Natomiast pamiętajmy o jednym, że kiedyś, zanim nastał ten wstrętny kapitalizm i nie było tych fabryk i tych biur, to ludzie na wsi pracowali od wschodu do zachodu słońca. I też pracowali. To nie jest tak, że praca jest czymś, co powinniśmy w jakiś sposób karcić. Nie. Pracę powinniśmy nagradzać. Bez pracy nie ma kołaczy. Koniec. Kropka.
A czy uważa pan, że rozsądnie jest dla własnego takiego wizerunku osobistego, wizerunku medialnego dzisiaj mówić ludziom tego typu rzeczy, to znaczy chcesz osiągnąć sukces, pracuj 16 godzin na dobę? Bo mam wrażenie, że poniekąd tutaj dołącza pan do profesora Matczaka, trochę broniąc jego słów.
Pan profesor Matczak jest sporo młodszy ode mnie. Ja te słowa, co prawda nie w zakresie 16 godzin, tylko 12, wypowiadałem dużo wcześniej.
Wychodzi z tego, że to rośnie z roku na rok.
Nie, ja myślę, że pan profesor Matczak po prostu tak symbolicznie wspomniał o tych 16, tak? Natomiast wpisywanie się w mainstream tylko i wyłącznie dlatego, że jest on mainstreamem, pomaga wizerunkowi, ale krótkoterminowo. Długoterminowo szkodzi. No bo zawsze człowiek może zostać zacytowany. Co tam kiedyś mówił?
Zmieniamy po raz kolejny temat, tym razem już chyba temat z dala od ekonomii i gospodarki, a mianowicie, tak to trzeba nazwać, nielegalni imigranci przy naszej granicy z Białorusią. Czy to jest powód do obaw? Czy to się rozejdzie po kościach? Jak do tego podchodzić?
Pana, poruszył pan temat, na którym ja się nie znam specjalnie. Natomiast jak widzę ataki tych dziewczynek z kotkami na ręku na polskie posterunki na granicy, no to się zastanawiam, gdzie te kotki, gdzie te dziewczynki, tak? To, że mamy do czynienia z międzynarodową prowokacją ze strony Łukaszenki, Putina, to było wiadome od samego początku. Od samego początku. Znowu, jesteśmy w zwłoce. Ten mur ochronny powinniśmy zacząć budować znacznie wcześniej. Powiem więcej. My nie powinniśmy, moim zdaniem, stawać w pierwszym szeregu w walki z Łukaszenką. No bo jak się z kimś walczy, to trzeba wygrać. Jak się nie wygrywa, to trzeba przewidywać, że ten, z którym walczyliśmy, będzie się starał odegrać, zemścić. To, że Łukaszenka będzie próbował się zemścić, to, że Putin będzie próbował mu w tym pomóc, było pewne jak amen w pacierzu. Ale myśmy nic nie zrobili. Zresztą generalnie rzecz biorąc, ja uważam, że nasza polityka wschodnia w stosunku między innymi do Łukaszenki Białorusi od lat była błędna. Notabene, znowu mogę powiedzieć, a nie mówiłem, jak ówczesny minister Jacek Cichocki skarżył się, czyli inaczej, groził wręcz polskim przedsiębiorcom, którzy nawiązywali współpracę z Łukaszenką tam w roku 2011-2012, to mówiłem, że pan minister oszalał. No bo polską racją stanu jest, żeby wciągać przedsiębiorców białoruskich w orbitę naszych wpływów i powiązań gospodarczych, a nie strzelać focha i walczyć o demokrację na Białorusi. Bo nam bardziej powinno zależeć na tym, żeby Ukraina była silna i żeby wpływy rosyjskie tam były mniejsze, niż na tym, czy na Białorusi będzie rządził dyktator Łukaszenka, czy może parlament, który zostanie wyłoniony w demokratycznych wyborach, takich na przykład jak w Polsce.
To tak a propos tego muru, dopytam tylko, co pan sądzi o tym zamieszaniu związanym z jego potencjalną ceną, kosztem budowy?
Miś. Od razu w takiej sytuacji przypomina mi się miś. Barei oczywiście.
Ale może to jest akurat taka sprawa, no tak poważna, forsują nasze granice, że tutaj nie można patrzeć na koszty, trzeba budować natychmiast, nie zważać na koszty.
No, pod warunkiem, że te pieniądze zostaną przeznaczone na materiały budowlane i na robociznę, tak? Bo ten argument brzmi troszeczkę tak, jak argument Ministerstwa Zdrowia, które kupiło te respiratory, których to nie kupiło, tak? Mówiąc, że no przecież w ruchu bram wirus, ludzie będą teraz umierali, nie mają jak oddychać, musimy kupić respiratory, ale ich nie kupili de facto.
To jeszcze łącząc te dwa wątki, dopytam, upewnię się, to chyba nie o takich imigrantów chodziło panu, mówiąc, kiedy mówił pan, że my takich imigrantów do pracy w Polsce potrzebujemy.
No nie takich.
A co z nimi nie tak? Bo niektórzy mówią wpuścić, pomóc, niech tu pracują.
Potrzebujemy, wracając do pierwszego wątku, nie, do drugiego wątku naszej rozmowy, ludzi do pracy. bo my jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Społeczeństwo starzejące się ma to do siebie, że coraz więcej ludzi nie pracuje, a coraz mniej pracuje na tych, którzy nie pracują. Przecież muszą się nimi jakoś zająć, bo to nie wystarczy tylko i wyłącznie wyprodukować jakiś dochód narodowy, wytworzyć jakiś dochód narodowy i go odpowiednio podzielić. No, tym starszym ludziom potrzebny jest ktoś, kto im za przeproszeniem gruszkę, kaczkę do łóżka przyniesie, albo do jedzenia, albo do czegoś innego. Tak? No i do tego potrzebni są ludzie. No i to nie mogą być staruszkowie, tak? Inni staruszkowie. To muszą być ci młodsi, zdolni jeszcze do pracy, chociażby do przyniesienia tej kaczki do łóżka tym starszym ludziom. Powiedzmy wprost. Przecież gdyby nie imigranci zarobkowi z Ukrainy czy z Białorusi, to polski rynek opiekuńczy dawno by leżał i kwiczał. Tak? To, że ma się kto zajmować polskimi staruszkami w momencie, gdy ich dzieci wyjeżdżały do Anglii albo gdzie indziej, albo zostawały w Polsce, ale przyjeżdżały do dużego miasta, albo nawet tymi, którzy mieszkają w tych samych miastach, ale za to pracują 16 godzin na dobę, kto by się nim zajął? No nie miałby kto. Rynek opiekuńczy, zarówno dla osób starszych, jak i dla dzieci, uratowały migrantki ze wschodu.
Mówi się, że też, że budowlany i generalnie wiele innych rynków.
A no, handlowy, tak. U mnie na wsi, jak wchodzi się do jakiegoś sklepu, no to tam w zasadzie niedługo będzie już łatwiej porozumieć się po rosyjsku niż po polsku. Zwłaszcza tam na zapleczu. Tak.
No tak, ale właśnie imigrantów z Bliskiego Wschodu jednak nie chcemy według pana, tak?
Nie. To nie jest tak, że ja mam coś przeciwko imigrantom jako takim, tak? Ja tylko mówię tak, uważajcie. Bo jeżeli ktoś mnie epatuje dziewczynką z kotkiem, to od razu mi się przypominają zdjęcia wąskiego planu i szerokiego planu z roku 2013. Tak? Na przykład z dworca gdzieś tam w Wiedniu. Na wąskim planie małe dzieci, duże oczy, zapłakane, żal, tak, żal. Na szerokim planie, no to jedno dziecko na rękach jednej matki, a wokół poborowi, młodzi mężczyźni w wieku poborowym, którzy zgubili dokumenty, ale za to nie zgubili iPhone'ów, tak?
No cóż, wiele, chyba tak to trzeba ująć, niepokojących rzeczy nawarstwia się w ostatnim czasie w Polsce.
No nie tylko w Polsce, generalnie rzecz biorąc na świecie. I znowu, a nie mówiłem, wiele lat temu pozwoliłem sobie na taką tezę, że będzie, jak przewidywał Platon, czy Arystoteles nawet. Platon bardziej radykalny był w tych swoich osądach. Demokracja plebiscytarna ze wszystkimi swoimi wadami kiedyś wyrodzi się w jakąś formę dyktatury. Tyranii. Przy czym nie stanie się to w sposób rewolucyjny, tylko ewolucyjny. Przewidywał to właśnie Platon, pisząc, że najpierw pojawiają się różne formy demagogii różnego rodzaju, które demokratów w jakiś sposób umamiają. No a potem spośród tych demagogów wyłania się ten jeden tyran.
Przy czym, jak rozumiem, jakkolwiek źle by nie było, jeśli ponownie spotkamy się za parę miesięcy, to podczas rozmowy tradycyjnie zapewne będzie wesoło.
Humor jest najlepszym sposobem odreagowywania na smutną rzeczywistość. Niektórzy opowiadają, że humor pomaga w obalaniu tej nieprzyjaznej rzeczywistości. Coś w tym jest. Bo tak naprawdę to najlepsze kabarety mieliśmy tuż przed upadkiem komuny.
Mam nadzieję, że to nie jest żaden wyznacznik, ponieważ polski kabaret nie stoi chyba teraz najlepiej.
No, ale przynajmniej staram się, żeby było wesoło podczas naszych spotkań.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.